się za nim. Będziemy czytali Słowo Boże. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy dzisiaj za to, że jesteś tak wielkim, cudownym, wspaniałym Bogiem. Za to, że możemy na Tobie polegać w każdej sytuacji. Za to, że jesteś wierny. I Panie, za to, że dajesz nam przede wszystkim możliwość tego, abyśmy w wolności, Panie Jezu, w takim spokoju, w takich fajnych warunkach, przy tak pięknym słoneczko na zewnątrz, Boże, mogli słuchać, co mówisz do nas. Abyśmy mogli zagłębić się, Panie Jezu, w to, co przygotowałeś dla naszego Kościoła, dla naszych rodzin, dla naszego życia, dla tego miasta, Panie. Błogosław ten czas każdego z nas. Niech to ziarno, Panie Jezu, które będzie posiane, wydaje owoc tysiąckrotny, Panie Jezu, w naszym życiu. Amen. Kochani, bardzo fajnie Was widzieć, naprawdę. Zwłaszcza, że naprawdę pogoda dzisiaj kusi po tych jakichś dziwnych anomaliach ostatnio, no nie? Gdzie tu nagle minus 1 w nocy, czy minus 5 nawet czasami, a potem nagle w ciągu dnia 8-7, śnieg jakiś padał i w ogóle wszystko naprawdę no nieprzewidywalne sprawy. Zgadza się? Nieprzewidywalne, nikt tego nie przewidział. Wszyscy mówią o globalnym ociepleniu, to nawet zimniej było teraz, także ja nie wiem, o co w tym chodzi. To tak żartem oczywiście. Bardzo fajnie Was wszystkich tutaj widzieć i chyba nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział kilka słów na początku o tym, że to tak naprawdę w tym wszystkim Jezus Chrystus jest najważniejszy. Cokolwiek tutaj robimy, po cokolwiek tutaj przyszliśmy, robimy to po to, aby Jezus Chrystus był uwielbiony tutaj na tym miejscu. Aby ogłosić wszem i wobec to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas, dla ludzi, umierając na krzyżu. To, co Jezus Chrystus dokonał, oddając swoje życie za mnie, za Ciebie, za każdego z nas. On jest jedynym Bogiem, jedynym Stwórcą, jedynym Zbawicielem. Nie ma innego Boga. Nie ma innego takiego, słuchajcie. I wiecie co, to jest najpiękniejsza prawda. Za każdym razem, kiedy myślę o czymkolwiek związanym z życiem i jakiekolwiek mi sytuacje mnie spotykają, czy to mróz w kwietniu w nocy, czy śnieg, czy jakaś trudna sytuacja w pracy, w rodzinie, Jezus Chrystus jest Bogiem wiernym, cudownym, wspaniałym, jest Bogiem dobrym, który się o nas troszczy, który jest z nami we wszystkim. Wczoraj mieliśmy bardzo fajne spotkanie tutaj w kościele. Muszę powiedzieć, wyszedłem zbudowany z niego. To było takie spotkanie, nie było nas dużo. Staramy się zawiązać taką grupę liderów u nas w kościele, po to, aby nasz kościół mógł się rozwijać. I rozmawialiśmy o wielu bardzo fajnych rzeczach. Słuchajcie, to nie będę tutaj streszczał tego absolutnie, ani opowiadał o czym było. Zachęcam, jeżeli ktoś z Was pragnie się zaangażować w prowadzenie kościoła, w prowadzenie grupy domowej, zapraszam Was na te spotkania, naprawdę warto. Warto przyjść. W każdym razie było tam powiedziane kilka naprawdę bardzo takich cennych rzeczy, które myślę mają bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy pewne rzeczy w życiu na co dzień. I jedną z takich niewątpliwie rzeczy, które do mnie dotarły wczoraj, jest to, czym jest tak naprawdę i na czym objawia się prawdziwa taka miłość do Boga. Cytowaliśmy kilkukrotnie wczoraj fragment taki, że będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej swojej siły. Tak? Z czego jeszcze? I z całego rozumu. Z całego rozumu, z całego serca, z całej siły. I wiecie co? Czasami takie proste rzeczy, które znamy gdzieś skądś, już tysiące razy słyszeliśmy, uczyliśmy się na szkółkach niedzielnych, czasami one mają taką największą moc, słuchajcie. Bo one są jak ta prawda taka o Jezusie Chrystusie, którą wspomniałam przed chwilą. O, to jest coś takiego, co w takim pędzie życia, jaki teraz mamy, w tym całym zamieszaniu dookoła nas, kiedy przychodzi do nas, uświadamiamy sobie, co to tak naprawdę znaczy, może przeszyć nasze serce, może dokonać konkretnej zmiany w naszym życiu i może objawić nam coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy. Wczoraj, kiedy Tomek zacytował ten werset, dotarło do mnie, jak wiele prawdy i jaka pełnia miłości objawia się w tym wersecie. Zobaczcie, jest mowa tutaj o rozumie. Jest mowa tutaj o rozumie. Jest mowa, że z całego rozumu musimy, z całej naszej mądrości, wszystkiego, co posiadamy, mamy kochać Boga, tak? Czyli mamy coś zrozumieć, mamy przyjąć pewne informacje, mamy przyjąć pewne słowo do naszego życia, je zrozumieć. Jest mowa o tym, że mamy to robić z całego swojego serca.
To znaczy, że to, co przyjęliśmy, co usłyszeliśmy, ma gdzie zamieszkać? Ma zamieszkać w naszym sercu. Ma być zakorzenione w naszym sercu. I tutaj dodaję takie od siebie. Zauważyłem, że bardzo dużo chrześcijan chciałby, żeby to się na tym skończyło. Jeszcze rozum, serce, okej. Ale tu jest mowa jeszcze o sile. Tu jest mowa o pewnej fizyczności. Tu jest mowa o zrobieniu czegoś. O wykonaniu pewnego kroku. O wykonaniu pewnej czynności. To, co przyjmujemy rozumem, trafia do naszego serca i to ma być widoczne na zewnątrz. To ma być widoczne w naszych czynach. To, jak postępujemy. I w tych trzech rzeczach objawia się prawdziwie to, czy nasza miłość do Boga jest szczera. Wyobraźcie sobie inny przykład. Kiedy ktoś przyjmuje rozumem tylko i wyłącznie, ale to nie zamieszka w sercu, ale potem są czyny. Czy to jest pełnia miłości? Albo gdy ktoś nie rozumie to, co robi tak naprawdę, tylko robi. Czy to jest pełnia miłości? Te trzy rzeczy. I tak mi się przypomniał, tak myślałam o tym właśnie wczoraj, kiedy rozmawiałem, dlatego że jest to pewien wstęp bardzo fajny wstęp do tego, co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, na czym chciałbym, żebyśmy się skupili. A tak jak już zacząłem wstępnie, zaczniemy od takich bardzo, że tak powiem, prostych historii. Być może zastanawiałem się, czy się już przypadkiem o tym nie dzieliłem kiedyś, dlatego że jest to pewne słowo, które do mnie dotarło jakiś czas temu. Jeżeli już kiedyś mówiłem to w kościele, na pewno było to dawno, nie było, zerknąłem w jakieś tam ostatnie notatki i nie pamiętam, żeby to było jakoś tak, nie wiadomo jak bliskiej przyszłości. Ale poczułem, że dzisiaj to jest ten czas, w którym chciałbym wrócić z powrotem do tego wersetu. A mianowicie chciałem wrócić do Ewangelii Łukasza, do 15 rozdziału. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Mamy tutaj kilka przypowieści w 15 rozdziale. Ktoś pamięta może, jakie to są przypowieści w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza? Za dużo pytań, dobra, za trudne. Za ładna pogoda na zewnątrz. Pierwsza przypowieść jest to przypowieść o zagubionej owcy. Tak? Druga przypowieść, która następuje zaraz po przypowieści o zagubionej owcy, jest przypowieścią o zagubionym skarbie. Tutaj będziemy czytali o monecie. A potem mamy przypowieść o synu marnotrawnym. Pamiętam któregoś razu, jak dotarła do mnie pewna taka myśl na temat tych wszystkich przypowieści. I to jest, wiecie, to jest jedna ta taka rzecz, która przy zastanawianiu się nad jakimś innym tematem nagle dociera do ciebie właśnie taka prawda, taka prosta, coś takiego oczywistego, nagle przyszywa twoje serce i dociera do ciebie taka prosta rzecz, że tak naprawdę wszystkie trzy historie, które tutaj mamy, to jest tak naprawdę jedna przypowieść. To jest tak naprawdę jedna historia. To jest tak naprawdę jedno porównanie, które mówi o bardzo konkretnych rzeczach, które są adekwatne dla ludzi, którzy są zgubieni, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, jak również dla tych, którzy już Chrystusa poznali. Czytamy przypowieść o zagubionej owcy. Ja nie będę jej tutaj cytował teraz, bo to są fragmenty, myślę, które w większości wszyscy bardzo dobrze znamy, także sobie pominiemy ten fragment, będę miał więcej czasu, żeby tutaj więcej gadać. Czytamy przypowieść o zagubionej owcy. I mamy sytuację, tak, w której mamy dużo owiec, tak? I nagle jedna się gubi. Odchodzi gdzieś daleko. Oddala się od stada. I dobry pasterz rusza, żeby tą owcę odnaleźć. Widzieliśmy na pewno wiele różnych obrazków. Ja z dzieciństwa pamiętam tak, jakiś taki obrazek. Jak gdzieś taka owieczka na takim klifie, gdzieś jest utknięta, taka malutka. I sam Pan Jezus Chrystus gdzieś schodzi, tak jakby po tym klifie i próbuje gdzieś tam chwycić, prawda, żeby ją uratować. Widzimy sytuację, w której Ktoś odszedł gdzieś daleko. Jest daleko, jest gdzieś poza zasięgiem. Nie wiemy do końca, gdzie on jest. Drugą natomiast historię, którą czytamy tutaj. Kobieta, gdy zgubi jeden ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, czy jest taka kobieta, i nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. Tutaj mamy sytuację również związaną z tym, że coś zginęło. Tutaj również mamy coś zagubionego. Tylko tym razem zauważcie, że jest pewna różnica. Dlatego, że ta kobieta zgubiła tą monetę we własnym domu. Ta kobieta, nie wiem jak duży miała dom oczywiście, mogła mieć na przykład pałac, nie wiem, 300 metrów kwadratowych, tak? Także tam jest sporo do przeszukania, ale nawet jeżeli to jest 300 metrów kwadratowych, to na pewno nie jest to tak daleko, jak biedna mała owieczka mogła odejść od swojego stada, gdzieś tam i spaść z klifu na przykład. Poza tym, czy mieliście czasami takie sytuacje, że coś zgubiliście w domu? Że wiecie, że coś na pewno jest w domu. Jak duże są wasze domy? 100, 150 metrów, wszystkim życzę 200, tak jak powiedziałem. I mamy tą jedną cenną rzecz, nie wiem, klucze na przykład, które wmieszczą się w ręku i wiemy, że one są gdzieś, w zasięgu naszej ręki. One się gdzieś znajdują, także pewnie jak tylko pójdziemy w dobry kąt, to one tam będą. Podczas szukania tej rzeczy zauważcie, że mogą być sytuacje, w których możecie przechodzić tuż obok. Możecie przechodzić tuż obok tej drogocennej monety. Ona leży na przykład pod Biblią, którą tak często ruszacie na przykład, no nie? I którą tak często czytacie. Może się znajdować gdzieś naprawdę blisko, blisko, a mimo wszystko nie możecie tego znaleźć. Teraz powiem coś takiego, co może ugodzić w męskość. Czy wy, faceci, nie macie takiej sytuacji, w której otwieracie lodówkę i wołacie do żony, kochanie, a gdzie jest ten dżem? Żona odpowiada, w lodówce, ale stoję tu, patrzę i nie ma. Macie taką sytuację czasami? Albo czy widziałaś mój portfel? Jest na szafie u góry. No ale jestem tutaj i nie widzę. No jak nie ma? Przychodzi tylko chwilę takie. No a to co to jest? A, no rzeczywiście. Tutaj troszeczkę mówimy o podobnej sytuacji, słuchajcie. Ktoś ma coś cennego. Ta kobieta miała coś cennego. I zgubiła to gdzieś w zasięgu wzroku, w zasięgu ręki. I potem mamy, słuchajcie, historię o synu marnotrawnym. O tym jako dziecko już można by powiedzieć, już jakieś nawet bajki pamiętam, że były takie chrześcijańskie, które opowiadały tą historię. I w bardzo fajny sposób. I my generalnie chrześcijanie, tak samo jak tą przypowieść o tej zagubionej owcy, bardzo lubimy o historię o synu marnotrawnym. Tak, jest dla nas taka bardzo budująca, jest dla nas taka bardzo pocieszająca. Możemy odejść bardzo, bardzo daleko, ale Pan Bóg na nas czeka z powrotem. Taka jest interpretacja tej historii. I nie przeczę, taka jest interpretacja tej historii. Jest mowa o synu, który podchodzi do swojego ojca i robi coś, co w tamtych czasach się kompletnie nie mieści w głowie. Robi coś, co sprawia, że jego ojciec mógł być naprawdę obrażony, mógł być zraniony, mógł się źle poczuć. Bez mała go w twarz, tak z otwartej dłoni, można by powiedzieć. Przychodzi do żyjącego ojca i mówi, oddaj mi połowę swojego majątku, która się będzie nie należała po twojej śmierci. I ten ojciec czyni to. Daje mu ten majątek. Syn, dobrze wiemy, odchodzi i przepuszcza wszystko. Przepuszcza wszystko. I tutaj można powiedzieć, to nie jest jakaś nawet abstrakcyjna historia być może, tak? Ostatnio czytałem historię o pewnym bokserze, nie będę imienia i tutaj nazwiska rzucał. On nie jest jakimś tam super przykładem akurat, jeśli chodzi o życie, także nie będę mówił, no ale on opowiadał o tym, że dorobił się majątku na 500 miliardów dolarów przez swoją karierę. Ostatnie pół miliona dolarów musiał wydać na leczenie z nałogu. Przepuścił wszystko. Dla nas kwota niewyobrażalna. Wyobraźcie sobie mieć taką sumę na koncie na przykład, albo w majątku, albo w ziemi, albo w czymkolwiek. Wyobraźcie sobie w ogóle taką kwotę. Dla nas jest to nie do pomyślenia. My tutaj zwykli ludzie, można by powiedzieć, żyjący gdzieś w Starogardzie, dla nas to się w ogóle w głowie nie myśli, że można takimi pieniędzmi dysponować. I on to ma. I mimo wszystko traci. Wszystko traci. Bankrutuje. Bo opowiadał o swoim właśnie bankructwie. I tutaj mamy może podobną historię. Może to nie jest taka kwota, nie wiemy, nie znamy tutaj zasobności ojca w tej sytuacji, ale zakładamy, że naprawdę był bogaty. Nie potrafimy tego w miliardach dolarów przeliczyć, tego majątku, ale to musiało być dużo. I on połowę tego majątku, połowę dorobku swojego ojca, tego, czego jego ojciec się dorobił, on połowę tego po prostu przepuszcza. I dociera do niego, jak już jest na dnie, że to jest już ten moment, w którym chyba trzeba przyznać, że coś mi poszło nie tak w życiu. Staje się tą zagubioną owcą. Tak? Staje się tą zagubioną owcą, która gdzieś odeszła od stada daleko. Która gdzieś utknęła, nie wie gdzie jest. Ta zagubiona owca, jakby ją tak trochę, jak to się mówi, tak spersonifikować, takie słowa, tak jest, takie, nadać pewnych cech takich ludzkich, jakby tej owcy, tej historii, jakby tutaj nadać, to ona mogłaby gdzieś tam pójść i pewnie może sobie nawet pomyślała, po co ja w ogóle odchodziłam? Gdzieś tam przy tym stadzie mi tak dobrze było. Bezpiecznie, był pasterz. Po co to w ogóle mi ta przygoda była? Odeszłam gdzieś daleko. Ten syn odszedł gdzieś daleko. Stracił wszystko. I postanawia wrócić. Postanawia wrócić. W pierwszej historii mamy sytuację, w której to pasterz wychodzi wręcz, tak? I odnajduje tą owcę. Ratuje ją. W drugiej historii mamy, że ten syn wraca właśnie i ojciec na niego czeka. Z otwartymi ramionami. Cieszy się, że wrócił. Bez mała można by powiedzieć, mówi, synu, nieważne, co zrobiłeś. Nieważne, jak daleko, żeś poszedł, jak wiele pieniędzy straciłeś. Tu jest twoje miejsce, tu jest twój dom. I ponieważ wróciłeś i dotarło to do ciebie, będziemy dzisiaj mieli świetną imprezę. Będziemy świętować. I myślę, że w ten sposób mniej więcej pamiętamy tą historię, tak? Jak ją opowiadam. Więcej kontekst. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj właśnie spojrzeć na to, że w tej całej historii jest jeszcze druga osoba. Tak samo jak pamiętamy historię o zagubionej owce, a bardzo rzadko zwracamy uwagę na zagubioną monetę, zagubiony skarb we własnym domu, tak samo rzadko zwracamy uwagę na to, że tam był też drugi człowiek jeszcze, brat tego gościa, drugi syn ojca, który przychodzi do swojego taty i mówi, to ja tobie służę. To ja wykonuję wszystko, o co mnie poprosiłeś. Wykonuję każde drobne polecenie. Nie sprzeciwiam się. Jestem przy tobie na dobre i na złe. Ty mi nawet takiej pracy raz w życiu nie zorganizowałeś. Tak samo jak zagubiona owca i ten zagubiony syn marnotrawny, który odszedł daleko. To jest jedna sytuacja. Tak samo uważam ta sytuacja z tym zagubionym skarbem, z tą monetą i ten syn, który był zagubiony w domu własnego ojca, to też jest podobna sytuacja. Dlatego, że czasami, słuchajcie, nie trzeba odejść daleko, żeby się zgubić. Nie trzeba odejść daleko, żeby być zagubionym. Nie trzeba być gdzieś, nie wiadomo jak, daleko poza kościołem, żeby zadawać sobie pytanie, gdzie ja tak naprawdę jestem. Co się dzieje w moim życiu? Nie trzeba być, można by powiedzieć, na ulicy, w nałogach, żeby zgubić się. Żeby coś zatracić, takiego najcenniejszego. I myślę, że takie zasady tego zgubienia takiego, kiedy jest blisko, możemy przeczytać właśnie w słowach tego ojca, który odpowiada temu drugiemu synowi. W 31 wersecie mówi: wtedy ojciec powiedział do niego: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Ten syn nie rozumiał tak prostej prawdy. Dlatego był zgubiony. Nie rozumiał tego, że wszystko, co jest ojca, należy do niego. Nie rozumiał tego, że on zawsze jest przy ojcu. I to jest najważniejsza rzecz, jaka może być dla nas. I dlatego, wiecie, jak każdy z was, myślę, raz na jakiś czas zdarza mi się przechodzić przez jakieś sytuacje w życiu. Tak? Czasami mniej lub bardziej zrozumiałe. Czasami są lżejsze, czasami cięższe, czasami są łatwe. Życie. Każdy z nas ma jakieś swoje problemy. Każdy z nas gdzieś się z czymś zmaga. Pytanie jest do nas dzisiaj: czy rozumiemy te słowa naszego Boga, naszego Ojca, który mówi: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Czy naprawdę wierzymy w to, że kiedy Jezus Chrystus umierał za nas na krzyżu, przelał swoją krew za nas, my wyznaliśmy Go jako naszego Stwórcę, jako naszego Zbawiciela, jako jedyną drogę, prawdę i życie. Czy naprawdę dotarło do nas, głęboko w naszym sercu, że wszystko, co jest Jego, jest nasze i że zawsze będziemy z Nim, nieważne co? Czy każdy z nas odebrał to w własnym życiu? Dlatego jeżeli ktoś z nas kiedykolwiek będzie miał takie jakieś myśli na temat tego, zadawał sobie pytanie, gdzie ja jestem, co ja robię, to pierwsze pytanie, które bym sobie tak jakby parafrazując tą historię zapytał, zadajmy sobie pytanie, jak daleko jest ojciec od siebie w tym momencie? A druga lekcja, którą myślę bardzo istotną, jest to, żeby dostrzec, że również w takim cudownym miejscu, jakim jest Dom Boży, możemy być zgubieni czasami. Może pójść coś nie tak. I najczęściej bym widział to właśnie w ten sposób, nawiązując już do początku dzisiaj mojego przesłania tego, że najprawdopodobniej takie zagubienie w życiu chrześcijanina może objawiać się w tym, że w którejś z tych trzech elementów, o których mówiłem na początku, coś poszło nie tak. Wyobraźmy sobie właśnie teraz taką sytuację, mając na myśli tą historię, w której mamy osobę w Kościele, która, okej, powiedzieliśmy, przyjęła to umysłem. To słowo nie zakorzeniło się w sercu, ale no, automatycznie wykonuje co niedziela, albo co tydzień, albo coś tam, jakieś tam prace wykonuje. Czy ta osoba tak naprawdę nie jest właśnie jak ten skarb, który jest gdzieś blisko, w zasięgu ręki, w zasięgu na wyciągnięcie wręcz dłoni, może gdzieś nawet w zasięgu wzroku. Ale zarazem nie możemy go znaleźć. Czy ktoś, kto przyjął umysłem, weszło to do serca, ale coś hamuje jednak ciebie lub mnie, żeby jakby to wprowadzić w czyn? Czy nie jesteś troszeczkę jak ten syn, który jest właśnie blisko cały czas? Który może korzystać ze wszystkiego dookoła? Może sięgnąć po każdy skarb, który jest w domu ojca. Mało tego, widzi go codziennie, bo budzi się w tym domu. Rozumie to, że to jest z miłości, dociera to do niego, ale kompletnie tego nie wykorzystuje. Kompletnie nie wykorzystuje tego w swoim czynie. Praktycznie. Można być zgubionym, zagubionym, będąc blisko. I uważam, że bardzo często właśnie, ja nie mówię, że to jest absolutnie błąd, że skupiamy się na tej historii często odnośnie tej, o tej owieczce, o tym synu marnotrawnym, który tak daleko. One są na pewno dużo bardziej takie obrazowe w pewien sposób, tak? Są takie bardziej rozbudowane, nasze wyobraźnia bardziej na to gdzieś tam jakoś oddziałowuje, kiedy czytamy tą historię, tak? I to jest bardzo dobre, że się skupiamy też na tym. Bo trzeba uważać też, żeby też za daleko nie odejść. I mało tego, trzeba rozumieć, gdzie są nasi bliscy, nasi sąsiedzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. Ale to nie znaczy, że w momencie, kiedy ten dobry pasterz przyjdzie i nas ściągnie z tego obrazkowego klifu gdzieś tam, tak? Albo przyjmie nas z powrotem zagubionych po dłuższej wędrówce i roztrwonieniu całego majątku, to wcale nie znaczy, że już nam nic kompletnie nie grozi. To nie znaczy, że roba też jest załatwiona, ja mogę sobie teraz usiąść, wyciągnąć nogi i po prostu tak sobie być. I czekać. Różnie to nazywamy. Niektórzy mówią, ja czekam aż już tak. Ja już tylko czekam, aż Pan Jezus przyjdzie. Ja już tylko, to już mi tylko tyle. Jest praca do wykonania, słuchajcie. I to nie zwalnia nas z obowiązku absolutnie tego, że mamy robotę do wykonania i to nie jest byle jaka robota. Dlatego, że tych owieczek i synów marnotrawnych dookoła nas jest bardzo dużo. I jeżeli utożsamiamy się z tym fragmentem, że chcesz naprawdę miłować Pana Boga z całej swojej myśli, z całego swojego serca i z całej swojej siły, to masz pracę do wykonania. Każdy z nas. Kiedy mówisz Panu Bogu, że Go kochasz, mówimy takie rzeczy Bogu? Panie Boże, kocham Cię? Zauważyłem, wiecie, to też nie jest takie oczywiste. Ja nie mówię, że nie kochamy Pana Boga, ale zauważyłem też, że to tak czasami bywa, jak to w związkach czasami, że można gdzieś tego trochę jakby zapomnieć o tym, tak? Uważam, że mówienie też takich rzeczy też jest bardzo istotne. I zakładam, że większość z nas, jak tutaj siedzimy, kiedy się modlimy do Pana Boga, gdzieś nawet sami w skrytości, gdzieś może gdzieś siedzimy w domu, mówię, Panie Boże, kocham Ciebie. Zadaj sobie pytanie, czy w takim razie słowo, które Pan Bóg Ci powierzył, czy je zrozumiałeś, czy je pokochałeś, tak żeby zamieszkało w Twoim sercu i czy wprawiłeś to w czyn w swoim życiu? Dlatego, że stawka jest wysoka. I wiecie co, jeśli chodzi o Kościół, ja może troszeczkę będę się powtarzał, ale będę powtarzał się z takiego względu, że uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, żeby sobie zawsze uświadamiać taki fakt, że diabłu właśnie najbardziej zależy na tym, żebyśmy się zgubili w taki sposób, żebyśmy za daleko się nie znaleźli też. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mam na myśli. Jeżeli my się zgubimy, będziemy za każdym razem gubić się w taki sposób, że odejdziemy gdzieś daleko, rozstronimy majątek i będziemy musieli się kapnąć, że coś jest tutaj nie tak, to jest taki bardzo jasno, klarowny, czarno-biały sytuacja. Chłopie, zrobiłeś źle, koniec, wracaj. Jeżeli jesteśmy tą owieczką, która gdzieś tam uciekła, głupio po prostu poza stado, no to też w tym momencie się znajduje, no tak, ciemny las dookoła, zrobiłem coś nie tak, trzeba wrócić, no nie? Albo zacząć wołać do Boga o pomoc, żeby przyszedł i nas uratował. Diabelską bronią na Kościół jest ta druga forma zgubienia się, uważam. To jest sytuacja, w której ty niby jesteś, ale ci nie ma. Jesteś nawet fizycznie, ale tutaj cię nie ma. Może jesteś fizycznie, ale tutaj cię nie ma. Albo inaczej, albo jesteś tutaj, ale fizycznie schowany przed komputerem. Ja tylko słucham słowa, już teraz czekam na Chrystusa. Dni mijają. Bezowocnie. Diabelską bronią na ciebie i na mnie jest to, żebyśmy się mieli to takie poczucie, że niby jesteśmy tutaj blisko, widzimy to wszystko, ale tak naprawdę, żeby nasze serce było jakieś takie znieczulone. Żeby ono się tak jakby uodparniało na te wszystkie bodźce, na to, co Pan Bóg do nas mówi. Jeżeli może czasami pewnych rzeczy nie rozumieli, albo nie chcieli zrozumieć, a to jakieś tam gadanie może tam. Kiedyś sobie do tego wrócę, może kiedyś to rozważę to słowo. Albo tak po prostu to przyjęli, dobra, to jako zadaniowcy, tak często mają, ja chyba takim trochę zadaniowcem jestem, ja potrzebuję takich punktów, co trzeba zrobić, wypisać, punkty odhaczyć, lubię, tak, jest to skreślone, tak w pracy mam, wiecie, że muszę, jak mam dużo różnych rzeczy, robię z różnych, różnego rodzaju, tak, i mam takie coś takie, że ja potrzebuję mieć zapisane te rzeczy, takie to-do list się robi, no nie, po kolei tam jest 20 punktów, jak coś wykonam, to lubię odhaczać, pak, to zrobione, tak, żeby widzieć już, że jest progres, no nie? Że z tych 20 przeróżnych, dziwnych rzeczy, które się czasami w głowie nie mieszczą, bo już mam kilka, to jest otraczone, jest takie poczucie progresu, idziemy do przodu, wykonujemy kolejne zadanie zrobione. Niektórzy tak w chrześcijaństwie mają, że też tak po prostu, zadanie, no dobra, Pan Bóg tam, to trzeba przyjść, posprzątać w kościele na przykład, nie? Trzeba przyjść, zrobić tutaj coś, nie wiem, pomalować też, albo jakiś ten. Diabłu bardzo zależy na tym, żeby nas znieczulić, żeby nas odseparować. Wiecie, jaka jest najgorsza sytuacja? W momencie, kiedy jesteśmy, widzimy się, przychodzimy, a wracasz do domu i mówisz sobie, jaki ja samotny jestem. Jaki ja samotny jestem. Czuję się sam. Czuję się źle. Czuję się opuszczony. Ale z drugiej strony diabeł pozwala nam się karmić tym, że jednak gdzieś pójdziemy na jakąś grupę, coś tam jakoś tak. Będziemy widoczni, tak? Przywitamy się, pośmiejemy, pożartujemy. A potem wracamy w cztery kąty i samotność nas dopada. Nie podnoście ręki, ale czy ktoś miał taką sytuację w życiu? Mówię, nie, aha, odpowiedzieliście. Nie chciałem, nie podnoście ręki, odpowiedzieliście. Też tak miałem. I poniekąd czasami, słuchajcie, to jest życie, poniekąd też czasami tak miewam. Czasami też tak mam. Wiecie, co wtedy ojciec do nas mówi w takich sytuacjach? 31 werset. Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. Ty zawsze jesteś ze mną. Jak kochający ojciec do małego dziecka. To był duży chłop, słuchajcie, w tej historii. I ojciec do niego mówi: dziecko, syneczku mój, córeczko moja kochana, ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko moje jest twoje. Wszystko, co moje, jest twoje. I to jest piękny właśnie obraz Bożej miłości. Miłości, która wyciąga do nas rękę. Miłości, która sięga po nas. Kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy byliśmy tą owieczką zagubioną, Chrystus po nas wyszedł. Kiedy odeszliśmy gdzieś daleko i kapnęliśmy się, że nie, to jest po prostu ślepy zaułek. Ty wzrost, 180 stopni, wracam do Ojca. On stoi i czeka i mówi: przyjdź do mnie, tutaj jest naprawdę świetnie. Czekamy tu na ciebie, mamy dla ciebie tutaj imprezę, będzie naprawdę super. Ale również, kiedy wydaje ci się, że jakaś tam część ciebie niby jest blisko, ale druga część ciebie jednak mówi: a jestem daleko. Może nie rozumiesz pewnych rzeczy i to sprawia, że gubisz się w tym wszystkim. Gubisz się w życiu. Gubisz się w relacji z Bogiem. Nagle dochodzą do ciebie jakieś pewne myśli. A po co to wszystko? Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, mówi Bóg do ciebie dzisiaj. Ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko, co moje, jest twoje. I tym wersetem chciałbym dzisiaj zakończyć to przesłanie. Chciałbym, żebyśmy powstali. Chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj, może Tymek, proszę, jakbyś zagrał, może coś na tym, na pianinie, bo pomodlimy się chwilę dzisiaj, tak? Chciałbym, żebyśmy weszli w taki stan takiej modlitwy, wołania do Boga i żeby każdy z nas miał teraz moment, chwilę taką. Wiecie, czasami trudno jest o chwilę w życiu. Zauważyliście to, tak? Lubimy odkładać na pewne rzeczy. Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze, tak? Będziesz miał dwa dni wolnego. Ale chciałbym, żeby tak jak w domu czasami masz tak wiele rzeczy do zrobienia, dzieci, praca, obowiązki, różnego rodzaju rzeczy i może czasami nie masz chwili takiej, żeby gdzieś przystanąć w pewnym momencie, wejrzeć w głąb swojego serca i chwilę chociaż pomyśleć, czy może ja nie jestem tym skarbem, który gdzieś tam jest niby blisko, ale daleko. Czy może nie jestem tym synem, który jest tak blisko całego skarbu, który jest u twojego ojca, ale kompletnie z niego nie korzystasz? A może jesteś tą owieczką, która gdzieś odeszła od stada? Która się czuje odseparowana daleko, daleko od Boga, daleko od ludzi, daleko od wszystkiego? Nasze oczy, żeby każdy z nas naprawdę w takim skupieniu, w chwili takiej zamyślenia takiego, spojrzał w własne serce. To jest ten moment. Jeśli nie zrobisz tego teraz, później będzie ci tylko ciężej, słuchaj. Wrócisz do domu, przytłoczą cię różnego rodzaju rzeczy. A nie każdy z nas się zastanowi, gdzie teraz się znajdujemy, w jakim miejscu. dziękuję za każde serce, które dzisiaj tutaj jest, Boże. Ci dziękuję za każdego z nas, Boże. Za każdą osobę. Dziękuję Ci, Panie, że objawiłeś nam tą prawdę, jaką jest życie wieczne dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej miłości. I proszę Ciebie teraz, Panie, aby Twój Duch Święty się dotknął każdego z nas. Aby Twój Duch Święty teraz spoczął na Twoim Kościele, Boże, na Twoich dzieciach, Panie. Aby wypełnił nasze serca. Aby wypełnił nas, Panie, i objawił, Panie. I objawił to, gdzie jesteśmy teraz. Gdzie ja jestem. Gdzie każdy z nas jest. Modlę się, Panie, żeby Twój Duch Święty teraz zabrał wszystko, co cielesne, Boże. I wypełni nas wszystkim, co jest duchowe, co pochodzi od Ciebie, Panie. Tak jak śpiewaliśmy wcześniej, Panie, chwyć nas, Panie. Uchwyć nas, Panie. Przytrzymaj na swoich ramionach. Daj nam pełnię zrozumienia. Każdy z nas w naszych sercach słyszy zawsze głośne, każdego dnia głośne: dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną. Ty zawsze jesteś z nami, Panie. Ja się sprzeciwiam, żeby diabeł nas okłamywał. Sprzeciwiam się wszelkim kłamstwom diabelskim, które mówią, że nie, że Ty jesteś daleko gdzieś tam. Ty zawsze jesteś blisko, Panie. Ty zawsze wyciągasz do nas dłoń. Ty zawsze jesteś w zasięgu ręki, Panie Jezu. Wypełnij nasze serca pokojem, Panie Jezu. Pokojem, który pochodzi od Ciebie. Nieważne, w jakiej sytuacji się teraz znajdujemy, z czym się zmagamy. Co nas zaprowadziło w ten róg, co nas zaprowadziło, Boże mój, w miejsce, w którym się znajdujemy, to nieistotne, Boże, bo Ty jesteś, Panie, Ty jesteś blisko. Ja modlę się teraz, Panie, za taką pełnię błogosławieństwa dla każdego z nas, dla Twojego Kościoła, dla tych, którzy tutaj są, dla tych, których tutaj dzisiaj nie ma, Panie Jezu, pośród nas. Proszę Ciebie, Twój Duch Święty uczynił coś niesamowitego, Panie Jezu, uczynił cud. Ucz nas, Panie, z bycia takimi Twoimi dziećmi, Panie, które rozumieją Twój głos, Panie Jezu. Których słowa, które mówisz do nas, Panie Jezu, zamieszkają, Panie, w naszych sercach, Boże, i będą przekute w czyny, Boże mój. Czyny, które są godne Ciebie, Panie Jezu. Godne tego, do czego nas powołałeś, Panie, jako Kościół. Odnaleźć się, Panie, w Twoich ramionach, kochany Ojcze. Chwała Tobie nie będzie, Jezus. Jeśli czujesz, że jesteś zagubiony, albo czułaś, może to się zmieniło podczas tej modlitwy. To chcę jeszcze Wam jedną rzecz powiedzieć. Już takie słowo użyłem dzisiaj, ale Słowo Boże mówi nam, że chyba Pan Bóg lubi wesołe imprezy. Dlatego, że tak samo jak ten syn marnotrawny wrócił gdzieś tam z daleka i ojciec wyprawił potężną, że tak powiem, imprezę, w radości z tego, że odzyskał syna, że syn jest z powrotem, To tak samo, kiedy ktoś gdzieś może czuje się taki zagubiony, niby jest blisko, ale zarazem tak daleko. Jeżeli to jest też mowa o tobie. W tej historii również czytamy o tym, że to też była impreza. Dlatego, że kobieta, która znalazła tą monetę, zwołała wszystkie swoje przyjaciółki i powiedziała: cieszcie się ze mną. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji w życiu, nie wiesz, jak z tego wybrnąć. My, jako twoi bracia i siostry, nie będziemy ciebie potępiali, ale będziemy się cieszyli z tobą, że się odnalazłeś. Chwała tobie, niech będzie. Kochany Ojcze, my tobie dziękujemy, Panie, za ten czas. Dziękujemy tobie, Panie Jezu. I modlę się o to, Boże, żebyś ty czynił cuda w naszym życiu, Boże mój. Żebyśmy od dzisiejszego dnia, jeżeli kiedykolwiek mieliśmy taką sytuację, albo byliśmy w takiej sytuacji, że czujemy się zagubieni, Boże, żebyśmy dzisiaj mieli takie silne postanowienie tego i Twojego Ducha Świętego, który nas ten wspiera. Postanowienie, że od dzisiaj będzie inaczej. Nie będę słuchał kłamstw diabelskich, nie będę słuchał tego, co mówi świat, ale będę słuchał Twojego głosu, który mówi: dziecko, ja zawsze będę przy Tobie. Dziecko, ja zawsze będę przy Tobie i wszystko, co moje, jest Twoje. Halleluja. Wywyższamy Ciebie, kochany Królu. Wywyższamy Cię, Panie.